Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Tomasz Jasiński, mediewista, historyk, dyrektor Biblioteki Kurnickiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
No to na początek zacznijmy o tym, co się dzieje w tym skarbie, w naszym skarbie bibliotecznym, jakim bez wątpienia jest Biblioteka Kurnicka, bo to zbiór, który przetrwał wiele zaburzeń dziejów, wiele wichrów historii, łaskawie się z tym zbiorem obeszło.
Tak, bardzo łaskawie, aż jestem, no wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że tak wojna, jedna, druga, wszelkiego rodzaju niepokoje. Powiedziałbym, może na palcach jednej ręki moglibyśmy policzyć straty wojenne, a nawet ostatnio zdarzyła się rzecz bardzo dziwna, panie redaktorze, to może śmieszne. Mianowicie jeden z moich pracowników podczas budowy promenady nad jeziorem szedł sobie z małym 2-3-letnim dzieckiem, no i zaczął taką grudę wykopaną ziemi kopać, no i nagle patrzy, taka kula jest zbyt to regularne, przyniósł do kolegi w zamku kurnickim i mówi, zobacz, co ja z takiego mam, taką kulę, czy ty wiesz, co to jest? A on mówi, ależ wiem, to jest część wazy, którą drugą część mam ja, która zaginęła w czasie okupacji. I ją złożyli i mamy piękną bazę chińską, wazę chińską z XVIII wieku, w XIX wieku, taką złoconą i oprawianą w Paryżu. I mówię, ten jeden nawet nie liczy zabytek, no znalazł się wykopany z ziemi. To jakiś cud, czyli to świadczy, że opatrzność nad nami czuwa.
Opiszmy, bo często to robimy, ale chyba nigdy dość, żeby opisać skarby Biblioteki Kurnickiej.
Tak, no oczywiście to wszystko zostało założone przez Tytusa hrabiego Działeńskiego. Dlaczego kolekcjonował, dlaczego zbierał te zabytki? Mianowicie, jak tylko, a bardzo wcześnie dojrzał społecznie i politycznie, doszedł do wniosku, że trzeba przekazać przyszłym pokoleniom kulturę i dorobek tak wielkiego państwa, jakim była Rzeczypospolita obojga narodów. Był to człowiek o szerokich horyzontach, otwarty na wszystkie rasy, nacje.
Działał już po upadku Rzeczypospolitej.
Tak jest. Działał, bo sam się urodził rok po, chociaż już bardzo wcześnie został wciągnięty w życie polityczne. Ojciec zabrał go między innymi na wręczenie konstytucji księstwa warszawskiego przez Napoleona. Stąd też jego kult pewien do Napoleona. My mamy na przykład, a propos skarbów, powieść napisaną własnoręcznie, oczywiście nie wykończoną całkowicie, pewien zarys, romantyczną, miłosną powieść napisaną przez samego Napoleona Bonaparte. I prezydent Chirac, jak był w Kurniku, to odczytywał ją. Zresztą, jak słyszałem, z powodzeniem, wtedy nie byłem dyrektorem. Więc takie mamy skarby, ale to są skarby, jakby powiedziałbym, dla nas niemalże współczesne. Natomiast Działyński zbierał przede wszystkim książki. I jak ktoś przychodzi do naszej biblioteki, chociaż to się nazywa biblioteka, to widzi przede wszystkim wspaniałe muzeum z meblami, wszystko zachowane tak, jak Władysław Zamoyski pozostawił. Natomiast naszym głównym skarbem,
tym sercem
jest biblioteka, tak, to jest około 20 tysięcy rękopisów, najstarszy rękopis z IX wieku, z wierszem między innymi, bo tam jest utwór między innymi opowieść o życiu zakonnym, w regule zakonnej benedyktyńskiej, natomiast mamy przed tą regułą najwybitniejszy wiersz, wiersz epoki karolińskiej, wiersz liryczny. I to jest tak wielkie dzieło, że po raz pierwszy zostało opublikowane w księdze pamiątkowej Mommsena. Niemcy od dawna polowali na nie. No, Polacy wówczas nie mieli swojego państwa i nie bardzo dobrze wiedzieli, jakie skarby nawet tam mają, chociaż Działyński jeszcze za życia udostępniał bardzo chętnie i później też jego następca Jan społeczeństwu polskiemu. Ale powracam do tego wiersza, bo dla mnie to jest właśnie jakiś taki sztandarowy nasz zabytek. Otóż 3 egzemplarze tego wiersza, najwspanialszego dzieła doby karolińskiej, a proszę mi wierzyć, że okres rozwoju poezji w okresie karolińskim był tak wybitny, jak dopiero osiągnęła literatura na przełomie XIX-XX wieku, jeżeli chodzi właśnie o inspirację nowymi prądami, kierunkami, pomysłami.
Ale oprócz tego w Kurniku jest oryginał?
Tak, oryginał. Jest oryginał i najlepsza wersja, bo jest druga wersja w Bibliotece Narodowej, bez kilku zwrotek i jeszcze w St. Gallen, to takie ważne opactwo, ale tam akurat w archiwum, nie w opactwie i to są o wiele gorsze egzemplarze, a u nas jest cały z dwoma ostatnimi zwrotkami. Wszędzie ten wiersz był znany bez końca i budził ogromne emocje. Ale panie redaktorze, oprócz tego właściwie my mamy wszystko. Kiedyś powiem, często jest taka sytuacja, ja się śmieję, że mamy wszystko, ale kiedy była taka sytuacja, że napisano do mnie, czy my nie mamy coś, no bohater narodowy Stefan Czarniecki. No i ja oczywiście jestem mediewistą, więc moja wiedza tutaj nie jest jakaś specjalna. Wysłałem maila do koleżanki z góry na drugie piętro i ona mi zesłała, mówi na dół tego maila i powiedziała tak, mamy testament, mamy kilkadziesiąt listów, mamy postępowania różne majątkowe, jakieś sprawozdania, no szok. Ale mówię, to może jeszcze nie wszystko. Napiszmy do pana Mikołaja Potockiego, który jest naszym kierownikiem działu muzealnego. Mówię, panie Mikołaju, czy coś mamy z Czarnieckiego? Ależ panie profesorze, mamy skarpety, a właściwie pończochę, przepraszam, pończochę z trumny Stefana Czarnieckiego i mamy gwóźdź z tej trumny i jeszcze coś tam, jakiś zabytek mamy. Więc to są takie zaskoczenia, albo na przykład jechałem do Lwowa, no i musiałem tam wygłosić jakiś wykład o naszych zbiorach, no mówię, to sprawdzę, co my mamy, jeżeli chodzi o zachodnią Ukrainę, my to mówimy Galicję, czy wschodnią Małopolskę, a zwłaszcza z Lwowa. To około 80 stron samych tytułów jednostek. Wspaniałe księgi cechowe, no rzeczy piękne. I jeszcze ostatni przykład, bardzo znamienny, mianowicie wielki poeta Jarosław Rymkiewicz postanowił, a zgodził się, obejść 80-lecie w naszym zamku. Nie chciał takiego w ogóle jubileuszu. Powiedział, że nie będzie obchodził. Ale, jak mu powiedziano, czy pan poeta przyjechałby, gdyby to było w zamku? A no to bym przyjechał. No i ja wtedy znowu do naszej pani Magdy Marcinkowskiej, tej od tego testamentu, mówię, czy my nie mamy coś z tematyki, którą się zajmował nasz wybitny pisarz i poeta. Mówią, no tak. Ja mówię, zwłaszcza, mówię, zobaczcie, czy nie macie coś o Zborowskim. No i jadę już na tą uroczystość, bo nie było czasu, to wszystko było w takiej chwili. I nagle schodzimy i ja prowadzę pana poetę i wiem, że on pisał wiele o Mickiewiczu Słowackim, pokazuję mu rękopisy. To jest znane, że my to mamy. No, ale otwieram mu i pokazuję z XVII wieku prawdziwa historia o Samuelu Zborowskim. Tekst. A on mówi, dlaczego ja tego nie wiedziałem? Mówię, no bo my też nie wiedzieliśmy. No bo to oczywiście jest opisane w naszych jednostkach, ale 20 tysięcy, tego nie można mieć w głowie. A starodruków 40 tysięcy.
To prawda, ale można mieć dobrą bazę ewidencji, tak żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy. Miałem przyjemność wczoraj w Mosinie rozmawiać o pałacach i dworach wielkopolskich i tam też padła informacja, że my nie wiemy, czym dysponujemy przy tym architektury i no, tylko, tak, tylko w tym jednym województwie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Wiele prac jest na temu poświęconych, ale ciągle odkrywamy, no. My też się uczymy architektury naszego zamku i były prowadzone prace niearcheologiczne, bo takie będą na wyspie. Wokół prowadziliśmy prace naprawcze w przyziemiach i też odkryliśmy wieżę, taką wieżę, jakbyśmy to powiedzieli, rycerską z XVI, może XV wieku w obrębie zamku. No, te badania wymagają jeszcze potwierdzenia, ale mamy pełną dokumentację potwierdzenia badań na wyspie. No ale prowadzimy takie prace remontowe, że nie możemy dzisiaj badań archeologicznych na razie prowadzić z tego względu, że no piękny zamek, ale młoty pneumatyczne w tej chwili właśnie pracują. Jadąc tu rozmawiałem, jak tam wygląda sytuacja, czy dzisiaj się spotkamy, no bo robimy, to już jest chyba nasz 8. czy 9. Sezon, jeżeli chodzi o elewację zamku. A dopiero będzie to druga elewacja, dlatego, że pierwsza była stolarka okienna, były wieże, były elewacje ceglane, wreszcie elewacja północna, frontowa, bo tam już spadały cegły na głowę zwiedzających, a teraz elewacja od strony jeziora. No, zamek się prezentuje po takich remontach wspaniale, ale pozostaną jeszcze dwie elewacje.
Jeszcze to, co jest w środku, co jest najcenniejsze, czyli biblioteka. Kiedyś Jacek Kaczmarski śpiewał w baladzie o Bieli, że inne narody także mało dbają o historię, a znają w niej swój każdy kamyk. A my mamy białe plamy, także mamy, jak widać, plamy co do wiedzy, jakimi skarbami dysponujemy w naszych bibliotekach tak bardzo przetrzebionych, bo, no, jak dobrze pamiętam, 3/4 zbiorów pochłonęła wojna biblioteczek i archiwalnych. Tak to wyliczył kiedyś doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, że tak jest. W jednej tylko wojnie jesteśmy 3/4.
Przyjaźnimy się z panem dyrektorem jako instytucje, jako ludzie.
To może już zostawmy to. A kiedy będzie dostępny taki całościowy zbiór, żeby każdy mógł wejść na stronę dyrektora biblioteki i sobie sprawdzić, co jest, a czego nie ma?
To jest właśnie kwestia głębokości opracowania. Takim opracowaniem dysponujemy i zachęcam. Jak można wejść na naszą stronę, jest akurat nowa strona. Wbija się tylko BK PAN, czyli Biblioteka Kórnicka PAN, i znajdujemy się. I kiedy kogoś interesują nasze zbiory, musi wejść na katalogi. I tam ewentualnie też jeszcze archiwum. I tam może w tych katalogach prześledzić wszystko. Mamy wszystko dobrze skatalogowane, z wyjątkiem książek nowodrucznych, tak to się nazywa, od 1900 do 1997. To akurat nie jest najbardziej
cenne. Czyli jeżeli naukowiec, który nie chce jeszcze słać listu i pytań do pana dyrektora, może samoczynnie przeszukać wszystkie te działy i stwierdzić, czy tam jest coś dla niego bardzo ważnego, czy też tego nie ma.
Tak, a mało tego, panie redaktorze, my świadczymy pewną usługę, której nie powinniśmy świadczyć. Mianowicie do nas, nie tylko naukowiec, ale każdy zwykły człowiek, ja się boję tego mówić tu na głos, może napisać, czy dokumenty dotyczące tego, czy tamtego, no właśnie jak ten z towarzystwa Stefana Czarnieckiego napisał, i my przeprowadzamy kwerendy. Takich kwerend prowadzimy kilkaset i to są kwerendy, też się boję tego mówić, bezpłatne, nikogo nie obciążamy. Oczywiście to są kwerendy wstępne, jeżeli ktoś już
chce.
Czyli
praca taka archiwalna, bo
tak,
to z reguły...
Tak, tak. A jeżeli ktoś już głębiej chce, no to wtedy musi przyjechać. Dysponujemy też pokojami gościnnymi, można u nas, ja mówię tu już o uczonych, że można się zatrzymać, już niestety, ponieważ oni mają pierwszeństwo ze zrozumiałych względów, mogą się zatrzymać. Nie są to warunki komfortowe, bo tam mamy pewne kłopoty budowlane i się wstrzymujemy z pewnymi remontami, ale w
do
miarę godnych warunków można, oczywiście.
Nie w takich warunkach powstawały arcydzieła polskiej nauki, powstawały także...
Ja też tam spałem, mieszkałem, wiem bardzo dobrze. I z widokiem na jezioro.
W powstańczej Warszawie także pisano prace naukowe, mimo że bomby leciały z nieba 3 sierpnia.
Praca naukowa to jest jakaś mania, choroba, której nie można nigdy przerwać.
Czas jest jak zwykle w porankach nieubłagany. Na koniec zatrzymajmy się przy Galu Anonimie, czyli naszym pierwszym kronikarzu. Trwają spory, ja już nie pamiętam od kiedy, ale być może od zawsze trwają spory, kim był Gal Anonim i skąd przyjechał.
No jest nadal anonimem i teraz też nawet, jeżeli chodzi o moje ustalenia, też krążą pewne mity i pomyłki. Mianowicie, nie wiemy, kim był. Czy był Francuzem, czy był Włochem. Są też pewne wskazówki, że mógł być Dalmatyńczykiem. To brzmi bardzo dziwnie i śmiesznie, ale oczywiście był taki naród, który wymarł w XIX wieku, w latach 70. XIX wieku, zamieszkujący Dalmację, posługujący się językiem dalmatyńskim, był językiem romańskim, bardzo zbliżonym do łaciny. Więc to są by takie miejsca, które na to wskazują, że mógł stąd i stamtąd pochodzić. Wysuwano właśnie przede wszystkim tą hipotezę francuską i hipotezę włoską. I mi się przypisuje, że ja strasznie wspieram przy włoską. To troszeczkę nie jest prawda. Ja natomiast wspieram teorię pani profesor świętej pamięci Danuty Borawskiej, która wysunęła taką hipotezę, a mi się wydaje, że udało mi się to udowodnić, że Gal Anonim też napisał jeszcze jedno dzieło, ja jeszcze nawet znalazłem trzecie, ale to drugie, powiedzmy, translacja relikwii świętego Mikołaja z Myry, to dzisiaj Turcja, do Wenecji. I ten utwór, który odnalazła pani profesor Borawska, ja poddałem szeregu badaniom i też naszego Gala i opracowałem takie badania komputerowe. Mianowicie Gal pisał niezwykle charakterystycznym stylem z użyciem specjalnej rytmiki. I to była rytmika, która sięgała swoimi początkami, no, a tak trzeba powiedzieć, taka prawda, V wieku przed Chrystusem, a powiedzmy ta galowa maniera sięgała czasów Konstantyna Wielkiego. I ten mój program komputerowy pozwolił to, jakby powiedzieć, przełamać. Dotychczas uważano, że jest to maniera pochodząca z XI wieku. Okazała się, że bardzo głęboka. A po drugie, ten sposób rozłożenia tych rytmów napisałem program komputerowy.
To jest ciekawe, bo mało kto... Historycy o tym wiedzą i nawet nas na studiach uczono, że już nie tylko nasza wyobraźnia, nasza wiedza ogólna i nasza erudycja jest odpowiednią maszyną do analizy tekstów źródłowych, ale właśnie komputer i maszyna wyręcza. Historyka, na czym krótko, że się da, polegał problem? On wychwytywał słowa, zbitki słów.
No właśnie, tak by się wydawało, ale Gal był mistrzem i on nawet jak cytował Pismo Święte, to musiał go je zmienić, bo uważał, że jeżeli on by przepisał, powinien być właśnie patronem ludzi walki z plagiatami, że musi od siebie zawsze powiedzieć i dlatego był nieuchwytny. Natomiast stosował pewną rytmikę i gdybyśmy chcieli zbudować program do badania takiej rytmiki, to musielibyśmy dysponować bazą o 8 milionach rekordów. O tym nie było mowy, ale okazało się, że te rytmy są budowane w pewnych schematach gramatycznych, z pewnymi końcówkami i się udało zbudować bardzo prosty program, który przeszukał 900 tysięcy stron i odnalazł takie teksty.
Ten styl jest tak unikalny, że mamy pewność, że to jest na pewno Gal Anonim, a nie kolega z tego samego klasztoru, który razem z nim siedział przy pulpicie i miał tą samą manierę.
No tak, właśnie. Ale niestety, ten program pokazał jedną rzecz, że właściwie tam są, u Gala są charakterystyczne dwa rytmy. Jeden jest tak zwany, dla słuchaczy, rytmem papieskim i on, który miał się zrodzić w XI wieku, sięga Konstantyna Wielkiego. No to jest naprawdę wielki przełom w tych badaniach. Pisałem do wielu kolegów za granicą i zdziwią się, że to się nigdy nie udało odnaleźć, ale to właśnie ten komputer pozwala. A poza tym ozdabiał jeszcze takim drugim rytmem, bardzo rzadkim i to była zupełna wyjątkowość. I się okazuje, że w tych setkach 900 tysięcy stron obliczyłem, że musiałbym to, gdybym to czytał na piechotę, 32 lata. Panie redaktorze, jak pan widzi po moich siwych włosach, raczej nie miałbym szansy, żeby to skończyć. Oczywiście usnąłbym po 5 godzinach, bo wiem, czytywałem takie rzeczy. I panie redaktorze, okazało się, 15 minut szukał. No, to jest, a tu, prawda, 32 lata. I okazało się, że tylko Gal i tylko ten mnich z Lido, to jest z Wenecji, który, to jest umowna nazwa, bo nie wiemy, ten człowiek nie mówi, ja jestem z Wenecji. Mówi tylko tyle, ja odprawiam mszę świętą w Wenecji, no mógł przyjechać, mógł tak jak do nas Gal. I to jest na pewno ta sama osoba, bo oni tylko dwaj stosują te dwa rytmy w takim układzie. I cała ludzkość tego nie stosuje, z jednym wyjątkiem. I jeszcze 4 stroniczki znalazłem na pograniczu francusko-dzisiejszym, belgijskim, Crespin, klasztor. No ale to jest za krótki. 4 strony, ale to świadczy o mocy komputera, że on taki tekst wychwycił 4 strony z 900 tysięcy.
Czyli nasz Gal, to o ile w ogóle był Galem, przyjechał do nas z Wenecji, czy on jeszcze peregrynował, ale na pewno był w Wenecji przez chwilę.
Ja może powiem inaczej. Na pewno był w Wenecji, w 100%, ale możemy powiedzieć co innego. Jeden z najwybitniejszych stylistów wszechczasów, a to już nie było czasu dzisiaj, kiedyś może się spotkamy, będzie okazja, był też wspaniałym poetą, genialnym poetą. I mamy utwory w kronice. I
Zresztą potem też bardzo nietłumaczone na polski.
No, my wszyscy znamy
pieśń Wojów Krzywoustych.
Tak jest, ale jest taki poeta jak Piotr Abelard, no bardzo znany, no bo prawda, listy do Heloizy i tak dalej. Wszyscy, Gal jest wybitniejszy od niego. Hilary z Orleanu, no poeta, przed którym dzisiaj klękają wybitni uczeni. Gal swobodniej sobie z tym radził i to był naprawdę wielki. I być może badania nad tą poezją, ja pół książki poświęciłem, pół tej prozie, pół tej, no może kiedyś pozwolą odkryć jego tożsamość, bo może się znajdzie będzie taki utwór. Tu niestety nie można, nie mamy takich baz, ale czyli powiedzmy sobie, wybitny stylista, wybitny poeta, ktoś niezwykły napisał nam pierwszą historię.
Pytanie się narzuca od razu, skąd się znalazł na przecież nie najznamienitszym dworze w Europie, jakim był dwór Krzywoustego?
No właśnie, to znaczy może w sumie jest to, że się nie doceniamy zwykle, ale oczywiście...
To pióro godne dworu cesarskiego.
Tak, oczywiście. I kto wie, czy nie pisał nawet czasem, oczywiście tam w naszej kronice atakuje cesarza, ale pewne moje badania, które jeszcze są daleko od zakończenia, bo ja oczywiście się nie poddaje, wydają się dowodzić, że przez jakiś czas pozostawał w jednym z klasztorów niemieckich. No, dlatego też wierzę, że znajdziemy jego inne teksty. Był zbyt wybitny, żeby tylko się dało go zamknąć w dwóch tekstach.
I tak to śledztwo w zasadzie detektywistyczne będzie trwało, detektywistyczno-informatyczne tak będzie jest. Trwało.
Informatyka ciągle pracuje. Mamy specjalne programy. Otrzymałem swego czasu grant, bo to był taki program, który żeśmy, powiedzmy, wymyśliłem go, a oczywiście informatyk. Nazywa się tak samo, ale to tylko zbieżność nazwisk. Pan Piotr Jasiński, trzeba tu jego nazwisko, imię wymienić. Po prostu w dwa dni napisał. I to
i działa.
Działa. Ale teraz mamy, tak, ale teraz mamy taki wielki program, który no, trzeba czasu, żeby po prostu to wszystko badać. Po prostu brak czasu.
Nam też w poranku trzeba czasu i też go strasznie dzisiaj brakuje. Profesor Tomasz Jasiński, mediewista, dyrektor Biblioteki Kurnickiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz lotem, może nie błyskawicy, bo prostą, szybką ścieżką przechodzimy do kolejnej rozmowy.
Radio Poranku!
I tak z mroków średniowiecza, z mroków dawnej historii, która jednak ma te perełki jak poezja Gala Anonima, który świeci z tych wieków średnich do nas i macha i każe, żebyśmy go szukali w innych tekstach.